Rozumiem, że zaprosiliście mnie, żeby trochę poćwiczyć. Ja dzisiaj mam dla was taką lekcję cierpliwości. W naszym zborze, jak ja byłem młodszy, to wstęp do kazania trwał 40 minut, a kazania nigdy nie słychałem. Po prostu nie zawsze człowiek jest w stanie. Ja rozumiem, że wprowadzenie zrobiliście już sami. Ja bym chciał was dzisiaj zapoznać z taką jedną historią starotestamentową i powiem dlaczego. Historia jest znana, ale dla przypomnienia ją przeczytamy. Dziękuję. Może zacznę od tego, że na trop prowadziło mnie dwie księgi, albo trzy, ale Ewangelia Marka i list do Tymoteusza. Przeczytam ten tekst, który tak wyraźnie mówi, o czym będę mówił. Z Nowego Testamentu drugi list do świętego Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, ósmy wiersz. I chciałbym podłoże myślowe apostoła Pawła troszeczkę odczytać i później jeszcze jeden tekst z Ewangelii Marka i powiedzieć, skąd się wzięła ta historia. Siódmy wiersz mówi, rozważ, co mówię, czyli zacznijcie myśleć. Bo Pan da wam właściwe zrozumienie. I może tak się stanie dzisiaj, że coś więcej zrozumiemy z tej historii starotestamentowej. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Wiem, że obok tego przechodzimy zawsze, no przeczytamy, dalej jest napisane, dla której cierpienicy złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. I to było związane z apostołem Pawłem, który wyznawał Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego. Czy to jest takie istotne, żebyśmy wiedzieli, kogo wyznajemy? Apostoł Paweł coś więcej mówi. Dlatego też znoszę. Dlatego, że wyznaję Ewangelię Syna Bożego. Syna Dawidowego. I drugi taki tekst z Ewangelii Marka. Dwunasty rozdział. Siódmy wiersz. To jest dziedzic. To jest stwierdzenie wieśniaków w tej przypowieści. No, że zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Jak myślicie, co uczyni Pan winnicy? Syn Człowieczy przyszedł po to, żeby cierpieć. Syn Człowieczy przyszedł po to, żeby nas zbawić. I to mieliśmy dzisiaj, wprowadzenie całe, w jaki to sposób się stało, jak to cudownie jest. I my się cieszymy z tego, że jesteśmy w Jego Królestwie, że ofiara została złożona. Przenieśmy się do księgi pierwszej Samuelowej, 30 rozdziału. I spróbujemy połączyć te dwa wydarzenia. Pierwsza księga Samuelowa, 30 rozdział. Słuchajcie uważnie tej historii, a miejcie w pamięci jedną rzecz, że Pan Jezus nie wstydził się, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy przed swoją śmiercią, że wołano Hosanna synowi Dawidowemu. Czyli pełna identyfikacja jest Jezusa z Dawidem i on znał bardzo dokładnie, to był twórca jego życia. W związku z tym nie mamy żadnych wątpliwości, że Jezus znał historię, zanim ktokolwiek zaczął go uczyć lekcji, tych, których my mamy zapisane, czy dla ludzi dostępnych. I drugą taką rzecz, żebyśmy byli świadomi tego, że z pokolenia Benjaminowego mamy apostoła Pawła. I on dokładnie znał swojego poprzednika Saula i on dokładnie wiedział, co Saul robił Dawidowi i on wie, dokładnie zachowywał się jak Saul do czasu, kiedy nie poznał Jezusa. I jak poznał Jezusa, odwróciło się wszystko w drugą stronę. I teraz w tym kontekście słuchajcie uważnie tej historii. Historia jest taka, że możecie ją znać na pamięć, przesłuchajcie ją jeszcze raz dość uważnie. Ja chciałem dzisiaj was zabrać na wycieczkę, tak jak kiedyś to zrobiłem, że znaleźliśmy się nad Jordanem w takiej miejscowości Gilgal i powinniście to Gilgal pamiętać do dziś, dlatego że jeśli pandemia przyszła, to byliśmy przewalcowani zupełnie tak jak naród izraelski nad Jordanem. Teraz mamy do czynienia z innym miejscem, historyczne, zupełnie inne miejsce. Tylko wam ułatwić, żebyście wsłuchiwali się to, co tutaj będzie zapisane. Słuchajcie, to historyczne miejsce nazywa się Syklak. Tak po polsku Syklak. I to miejsce jest miejscem takim, do którego my jako czytelnicy Starego Testamentu nie zawsze dowiązujemy wagi i nie wiemy, co z tym zrobić. Ja przez długi czas nie wiedziałem, także wcale się nie dziwię, że nie będziecie wiedzieli, o czym ja będę mówił, ale przybliżmy sobie samą historię, żebyśmy z tej historii mogli wyciągnąć pewne wnioski. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Żebyście wiedzieli, o czym mówię, to w 27 W 27 rozdziale jest napisane, że Akisz to był król filistyński, do którego należał Syklak w tym czasie. Oni zarządzali tym miasteczkiem. I dał mu Akisz tego dnia Syklak, dlatego Syklak należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego. I mieszkał Dawid w krainie filistyńczyków przez rok i 4 miesiące. Czyli jest pewien okres czasu, o którym będziemy czytali. Więc Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, wrócił z powrotem. Tak? Ta historia mówi, że on wybrał się na wojnę przeciwko Izraelowi razem z Filistyńczykami. Zawrócił go Pan Bóg, zawrócili go Filistyni tak naprawdę, tak fizycznie i on wraca z powrotem do Syklak. No i dowiaduje się wielkich nieszczęść. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone i ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem. Także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel, i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w tak wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. I Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I wyruszył Dawid. Ta pierwsza część, chciałbym ją trochę sparafrazować, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Kiedy w liście do Tymoteusza podłożymy tą historię pod rozumowanie apostoła Pawła, to chciałbym wam powiedzieć, że tam jest w obydwu listach takie same narracje są apostoła Pawła. W ostateczne dni będą trudne czasy. Duchy się uwolnią i te duchy będą robiły spustoszenie. Widzimy coś takiego, co Dawid, tam jest napisane chyba w trzecim rozdziale, listu do Tymeusza I. Kto chce być starszym, niech uważa. I chciałbym zadać to samo pytanie Dawidowi w tamtym czasie. Dawid, kim ty chcesz być? Do czego cię Bóg powołał? No Dawid chciał być dowódcą tych 600 wojowników. Nie tylko on miał obietnicę, że on będzie dowódcą całego Izraela, że on będzie księciem Izraelu. Chcesz być takim? No, ten list do Tymoteusza mówi o starszych zboru, ale jak zrobimy podkład ten z tej historii, to zobaczcie, że ten Dawid został postawiony przez Boga w bardzo trudnej sytuacji. O jego grzechu, tym jawnym grzechu, wielokrotnie możemy czytać, jak liczył naród izraelski z Batrzebą, z jakimiś innymi rzeczami. Było bardzo łatwe nam rozeznanie zrobić. Natomiast chciałbym was spytać, czy wiecie, dlaczego Dawid, czy Dawid zgrzeszył, czy nie zgrzeszył? Co się stało w tym momencie? Za czyje grzechy on tak musiał cierpieć? Za czyje grzechy on to wszystko? Zobaczcie na te kobiety, zobaczcie na te dzieci. W obozie, w Syklak, zostały niewiasty, żony, jak jest napisane, z dziećmi, z córkami, z synami, którzy nie nadawali się do walki. Dawid się zmobilizował, wziął swoją armię, 600 ludzi, no to wasz zbór jeszcze musiałby długo czekać, żebyście taką armię dostali, ale wszystkich swoich wojowników zabrał i zgłosił się do Akisza i mówi: Akisz, ty idziesz do wojny z Izraelem, ja idę z tobą. No i tylko cudem uniknął bratobójczej wojny. Tylko cudem. I ten cud powodował taki, że Filistyńczycy, którzy są wrogami Izraela, zawracają Dawida i mówią jeszcze do niego: my żadnej winy w tobie nie znajdujemy. To jest jedna scena, dla której Dawid musi wrócić i zastaje bardzo smutną sytuację. Panie Boże, wszystko zrobiłem, co chciałem, tak widziałem, tak mnie prowadziłeś, muszę teraz zawracać. I wpada w wielką rozpacz. Kobiety z jednej strony, jak czytam te listy do Tymoteusza, mówią: kobiety, wy macie swoje zadanie, wy musicie dzieci pilnować, wy musicie dom prowadzić, wy musicie zbierać to, co potrzebne jest, żeby wyżywić naszą całą armię. Wy macie wielkie zadanie, wy musicie to w spokoju robić, w ciszy, wy bądźcie ulegli. I taka lekcja jest apostoła Pawła w stosunku do kobiet. Jeśli podłożycie to tą sytuację, to Dawid, zostawiając te kobiety w Syklak, mówi: słuchajcie, my tu wrócimy zaraz. My na pewno zwyciężymy, bo Bóg nas poprowadzi. Bądźcie spokojne, nie rozpaczajcie. No one wtedy nie miały telefonów ani żadnych internetów. Wyobraźcie sobie, jak to jest. One czekają na tych swoich mężów i spotyka ich straszliwa rzecz. Napadają Amalekici. I chciałbym parę słów historii powiedzieć na temat Syklak. Syklak to jest miasto, które najstarzej należało do Kreteńczyków. Jest to bardzo stary ród, który był mniej więcej 2000 przed Chrystusem do 1600, powiedzmy, czyli jeszcze naród izraelski nie wyszedł z Egiptu, a oni już byli w tym miejscu. To jest na pustyni Negeb pomiędzy Egiptem a Izraelem, bardzo łatwo to zidentyfikować. Wyobraźcie sobie, że w 2019 roku to miasto odkopali archeolodzy. I mówi: tak, znaleźliśmy to spalone miasto. Tak, to jest na pewno Syklak. Druga taka rzecz, w 2016 roku pod Ankarą znaleźli stare siedlisko Kreteńczyków, jeszcze starszego narodu. Mamy do czynienia z miasteczkiem, które jest w ręku Dawida i Dawid myśli, że wykonuje Boże polecenie, idąc do walki z Izraelem. Dzisiaj nikt z nas nawet przez myśl mu nie przejdzie, żeby się szykował do boju z Bożym ludem albo z kimś w Bożym ludzie. Nawet przez myśl nie przejdzie. To jest fałszywe myślenie. Ale Dawid jest zupełnie oddany w sytuacji takiej, kiedy w Izraelu spotyka go nieszczęście, które nas bardzo często spotyka. Potem to rozwinę w odniesieniu do naszych dzisiejszych warunków, ale zobaczcie, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że Dawid, zachęcając te kobiety, ci wszyscy mężowie zachęcali ich: bądźcie takie wierne, a my przyjdziemy, my tam łup będziemy mieli, my was podzielimy, obdzielimy, my wam jeszcze pomożemy. I stało się zupełnie coś niespodziewanego. Dawid się kompletnie z tym nie liczył. Jak może armia filistyńska nie zapewnić bezpieczeństwa w Syklak, a to było pod ich zarządem? I mamy te trzy różne grupy, Kreteńczyków, Amalekitów, Filistynów i mamy Dawida z pokolenia Judy, ten, który jest synem Dawidowy. Bardzo dobrze Pan Jezus zdaje sobie sprawę. Możecie śpiewać o mnie, tak jak o Dawidzie śpiewali tamte ludy. Saul pobił tysiące, ale 10 000 to pobił syn Dawida. I tak śpiewano Jezusowi. Jezus nic z tego nie robi. On się przyznał do całej historii. W związku z tym i ta historia jest wkomponowana w życie objawione w Panu Jezusie Chrystusie i chcielibyśmy to odczytać. Czyli to, co Jezus, to, co Dawid wtedy zarządził łącznie z całą ekipą jego wojowników, to było to najlepsze dla tych kobiet, to było to najlepsze dla tych żon, to było to najlepsze dla tych dzieci. No wyobrażam sobie, że w armii nie uczestniczyli młodzieńcy, nie wiem, poniżej, chciałbym zgadywać, ale od 20 roku życia na pewno pośród do wojny, czy od 13 roku, tego nie wiem. Nie wiem, w każdym razie tu jest mowa o dzieciach, mowa jest o młodzieńcach, mowa jest o tych, których zabrali Amalekici. Nie do pozazdroszczenia sytuacja. Niewiasty przygotowane do służby swoim mężom, do służby swojemu narodowi, do służby swojemu ludowi, raptem muszą służyć tym nieobrzezańcom. One są tam po to wzięte, żeby tamci się mogli bawić. Tak jest napisane. Amalekici rozpoczęli swoją ucztę, no a te służące z małymi dziećmi, wyczerpane drogą, wyczerpane, bo przecież nikt się nad nimi tak bardzo nie litował. Czyli sytuacja żon i sytuacja tych rodzin jest beznadziejna. Nie wiadomo, czy im dalej, ale oni tam, one obsługiwały tam kuchnię, powiedzmy, jakieś miały, dostateczne, bo się bawili, tamci się bawili. I to jest tu napisane. To jest sytuacja żon i tych dzieci. Sytuacja Dawida jest troszeczkę odmienna. Dlatego, że Dawid w tym momencie znalazł się w katastrofalnej sytuacji. W sytuacji, która jest nie do pozazdroszczenia nikomu, w beznadziejnej sytuacji. On znał Amalekitów. On często walczył z Amalekitami. Wcześniej nawet jest napisane, że wtedy, kiedy pierwszy raz poszedł do króla filistyńskiego, to on robił wyprawy. I to, co Dawid robił z Amalekitami, to ich wybijał. Do nogi wszystkich. Czego mógł się spodziewać? No Dawid się spodziewa najgorszego. Zostałem teraz, panie, sam, zostałem z moimi wojownikami, a moi wojownicy odpłacą mi za to, co ja zrobiłem. Czyli bezradność Dawida jest tak wielka, że on rozpoczyna płacz. Ten płacz jest tak widoczny, że on dochodzi do uszu wszystkich wojowników. Wojownicy patrzą na tego przewodniczącego swojej grupy, tego wojownika i mówią, zasłużyłeś teraz na śmierć. Czy Dawid miał obronę? Żadnej. Dopadli go niegodziwi ludzie. Czy Dawid był winny temu wszystkiemu? Nie, bo przecież oni się zgadzali, że pójdą do boju, wygrają, jak zwykle przyniosą łupy. Bóg zawrócił Dawida z bratobójczej wojny. I to już jest trzeci raz, kiedy go chroni. Dawid musiał się nauczyć jednej lekcji. Musiał się nauczyć pokory. Dawid to był wojownik od samego początku. Lwa, tygrysa łapał, rozrywał, Filistyna załatwił. My znamy te pozytywne rzeczy w życiu Dawida. Tu jest napisane, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. I znalazł się w niebezpieczeństwie nie od Amalekitów, nie od Filistynów, nie od Saula, tylko od swoich. Czyli jak zobaczycie na życie Dawida, to życie Dawida składało się z pełnych niebezpieczeństw. I tu jest taka sytuacja, pełne niebezpieczeństwo. Kiedybyśmy znali język hebrajski, byłoby nam bardzo łatwo czytać pewne rzeczy. O co w tym wszystkim chodziło? Panie Boże, dlaczego? Jak ja mam to rozumieć? Gdybyśmy znali nazwę, jak mówiono w hebrajskim języku na Syklak, to był początek. Co to za początek? Początek się wziął od całkowitej rezygnacji prawie z życia Dawida. Początek się wziął w katastrofalnej sytuacji. Początek się wziął w zagrożeniu niebezpieczeństwa. Gdybyśmy to rozumieli. Drugą rzecz, którą możemy trochę przybliżyć sobie w zrozumieniu, to co to znaczyły te obydwie żony Dawida. jak je Hebrajczycy mogli rozumieć? No jedna to się nazywała, tu jest napisane, że obydwie żony uprowadzili Achinoam i Achinoam to jest radość z brata. No którego? Tych, co stanęli przeciwko niemu? Czy jak to można w ogóle, Panie Boże, zrozumieć? A druga żona to jest Abigail i to jest radość z ojca. Kiedy zobaczycie te wszystkie obrazy, których się uczył apostoł Paweł od dziecka. Tymoteusz od dziecka to znał. Czy to jest istotą rzeczy, żeby nasze dzieci znały to samo i żebyśmy poznali to samo? No i chciałbym powiedzieć wam, że ten Cyklak to leży na południu i tam jest wspomniane, kiedy dalej byśmy czytali 14 wiersz, to wtargnęliśmy do Negebu Kreteńskiego i na obszar judzki i do Negebu Kalebickiego, a Cyklak puściliśmy z dymem. Pierwsza rzecz trzeba odnieść, dlaczego ten Cyklak jest Bożym miastem. Kiedy będziecie czytali Księgę Jozuego, to zobaczycie, że to miasto należało do pokolenia Judy i zostało przydzielone przez Mojżesza i Jozuego dla dziedzictwa judzkiego. Czyli Dawid znalazł się tam, gdzie powinien być od samego początku. Wiecie, że Dawid próbował pójść do Moabu, tam ukrył też swoją rodzinę. Wiecie, że próbował z Filistyńczykami jakoś znaleźć, ale powód, dla którego Bóg wysyła go i to Gad mówi do niego, prorok mówi, ty wyruszaj do Judy, to było pierwsze polecenie, z Moabu rusz do Judy, a w Judzie dostał wskazówkę, ty ruszaj, bo Saul chce cię zabić. Bóg spowodował taką sytuację, kiedy Saul znalazł się w niebezpieczeństwie. Jakich wrogów możecie Saula, Dawida wymienić? No, prosta rzecz. Pierwszym jego wrogiem to był Saul i Saul jest reprezentantem cielesności, która jest obecna w naszym życiu, obecna w naszym zborze, obecna w nas samych. My nie możemy się tego pozbyć. To był jeden, numer wróg jeden, który chciał pozbyć Dawida, jego dziedzictwa. I dlatego Bóg go wysyła na początek, go wysyła tam, gdzie panują Filistyńczycy. A Filistyńczycy to jest taki obóz, który reprezentuje takich duchów, które chce zarządzać księstwem judzkim czy izraelskim. Zarządzać. Ono nie chce go, tak jak Amalekici, zabrać. Ono chce zarządzać. Czyli wrogów, drugi numer wróg, to jest ten, który stara się za wszelką cenę, żebyś ty był święty i bądź tak jak najbardziej pobożny i bądź tym Bożym dzieckiem, ale zarządzać tobą to ja będę. To jest taki duch bardzo ciekawy. I on się z Dawidem specjalnie nie sprzecza. Jest podział w zrozumieniu tego poselstwa Pana Boga i książęta byli, Filistyńcy, tak podzieleni, że oni sami nie wiedzieli, co oni chcą. Pamiętam, jak byliśmy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i byliśmy na tym spektaklu, kiedy pokazali tych Filistynów fizycznie, próbowali odzwierciedlić ten teatr taki i takich pięciu pokazali bojowników. Ten cały filistyński świat jest podzielony. Ale nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy, że ich książęta marzą o jednej rzeczy, żeby zarządzać twoim życiem. Ten trzeci obóz, który jest, to jest... No, o Kreteńczykach to znacie z Biblii już dobrze. To wieczni łgarze, dobrze o nich mówi historia. I oni się później znowu jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa jeszcze raz pokazują. Także mamy to i w Nowym Testamencie wspomniane i są ci Kreteńczycy zawsze i to są ludzie, którzy się bawią razem z Amalekitami. A Amalekici to reprezentują takich duchów, które chcą tylko swojej ludzkiego rozrywki, swobody, pojeść, napić się, potańcować i zabawić się, tak? W związku z tym potrzebni im są wierzący ludzie do tego, żeby im wiernie służyli. I jak tego nie rozróżniamy, to możemy mieć w swoim życiu bardzo dużo kłopotów. Kiedy Dawid wyrusza na słowo Pana i zwycięża, spotkali egipskiego młodzieńca. I ten młodzieniec wchodzi w skład całego wojska Dawidowego. Dziwna rzecz. Tam jest napisane, z Egiptu wezwałem syna mego. To nie przypadek, tylko te wszystkie stare historie pokazują, że Egipt też ma swoją rolę spełnioną w stosunku do Izraela. w stosunku do całego ludu Bożego. Kiedy przyglądamy się tej sytuacji, to musimy powiedzieć jedną rzecz i możemy stwierdzić jednoznacznie, kto jest zwycięzcą. Tą jedną rzecz możemy stwierdzić. 19 wiersz nam mówi tak, ja będę trochę się skracał, wy tą historię sobie jeszcze raz przeczytajcie, dlatego że z tej historii będzie płynęła jedna mądrość, której musimy się nauczyć, musimy odczytać, jaka cecha Pana Jezusa, jaki obraz, jaki model Pana Jezusa występuje w tej całej historii. 19 wiersz mówi tak, a nic nie przepadło. Czyli w walce, którą prowadzi Bóg, nie ma strat. My często podchodzimy zupełnie inaczej, tak jak my chcielibyśmy się radować, chcielibyśmy ciągle mieć Bożą radość, chcielibyśmy żyć w takim no już prawie królestwie Pana Boga, w takim raju, gdzie wszystko będzie tak dobrze i czasami sobie tak wyglądamy życie w zborze, życie za Panem, że to co, każdego dnia to powinna być ta radość, tylko tryskać powinniśmy radością i Bożym pokojem, nie powinno być żadnych prześladowań, niczego więcej. Ale ciekawą jest rzeczą, że w Bożym boju, tam, kiedy ten Dawid wyruszył na słowo Pana, to nic nie przepadło. Od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali, wszystko to Dawid odzyskał. Czyli możemy powiedzieć, że każda sytuacja, którą Bóg chce nas przeprowadzić, chciał przeprowadzić Dawida, czy Dawid coś na tym stracił? Czy ten jego płacz, czy to jego zagrożenie, czy to była strata, czy to był zysk? I muszę wam powiedzieć, że wierzący ludzie bardzo się cieszą zbawieniem i bardzo się radują ze wszystkiego, ale tam, gdzie jest napisane o cierpieniach, to nie bardzo chcą tego słyszeć, bo się boją. Czy to jest naturalne, czy to jest nienaturalne? Tak, to jest naturalne, to jest ludzkie. Czy Dawid się bał? No bał się. Czy Dawid miał troskę? Miał troskę. Ja rozumiem, że mu się wszystkie kości trzęsły. Ja rozumiem, że on nie umiał trzymać nawet miecza. Ja rozumiem, że w takiej sytuacji, kiedy jeden bierze za kamień, żeby cię ukamienować za to, co właściwie przyszło na ciebie, nie bardzo znam przyczynę, ale na wszelki wypadek kamieniem wypełnię to swoją nienawiść w stosunku do ciebie. No w związku z tym ta grupa, która jest niebezpieczna dla nas, jest wokół nas. I to wierzący ludzie też nie chcą przyjąć. Tak, jak walczysz ze swoim ciałem, ciała swojego się nie pozbędziesz tak długo, dokąd Bóg go nie rozdzieli od duszy i nie zabierze duszy i ducha do siebie. Tak długo będziesz walczył swoim ciałem. Teraz zobaczcie, w którym momencie się to stało. Czy to jest przypadek, że Dawid, który został przygotowany przez Samuela, przez Boga poprzez Samuela, który został właściwie księciem drugim po królu Saulu, który się dostał tam ze względu na to, na tą swoją waleczność, ze względu na swoją troskę o dzieło pańskie. On się dostał bardzo wysoko, dostał się na równi z książętami takimi jak Jonatan i synowie Saula. Tak wysoko dostał się Dawid. Czy on musiał przejść ten próg? I po co on się tam znalazł? Dwie rzeczy wcześniejsze poznajemy, że Dawid mógł swobodnie zgładzić Saula, czyli pozbyć się wroga numer jeden. Bardzo mógł to zrobić bez żadnego kłopotu. Abiszaj do niego mówi, jeden cios, pozwól królu, jeden cios i będziesz miał kłopot z głowy. No takie myśli czasami przychodzą różnym ludziom, że tych cielesnych ludzi w zborze to trzeba pozabijać, bo one najwięcej przeszkadzają. I to tak jest, nie ma co ukrywać. Niewielu z nas jest Dawidami, niewielu z nas jest Saulami, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I taka, powiedzmy, grupa, czy taki zbór, taka wojna jest toczona cały czas. Jeszcze raz, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Dwa razy Bóg stwarza sytuację, w której Dawid może bez żadnej winy swojej zabić Saula. I cofnął się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że powiedział, na namaszczonego ręki nie podniosę. Obojętnie, co on zrobi. On go wyganiał z dziedzictwa, z królestwa. On go chciał przebić kilka razy. On czyhał na jego życie. Dwa razy mu i raz po razie. I w tym momencie Dawid sam jest poddany próbie. Coś mu jeszcze brakowało. Ta próba jest obrazem jednej rzeczy, co się później dzieje. Saul zwariował. Poszedł do wróżki, wojna się toczy filistyńska, Filistyni nacierają i w tym samym czasie, to trwa dwa dni, jak przychodzi ten posłaniec i kto to przychodzi? Amonita, żeby było lepiej. Czyli ci ludzie, którzy z boku Dawida tam się znajdują, wcale nie są bezpieczeństwem dla Dawida. Dlatego Dawid, kiedy on śpiewa swój ostatni psalm, chyba 18, on jest pokazany w Księdze Samuelowej, kiedy on to śpiewa, ten psalm 18, on jest dwa razy powtórzony. To jest moja skała, to jest mój Zbawiciel, to on mnie ratował ze wszystkich rzeczy. I tam wymienia swoje frazy, możecie zobaczyć po kolei, spod jakich niebezpieczeństw został wyrwany Dawid. I sam zastanawiałem się dość długo, czego się miał nauczyć Dawid. Ta historia kończy się w ten sposób, że odezwali się, 22 wiersz, historia jest taka, że 200 wojowników zostaje przy potoku Besor, dlatego że nie ma chęci, nie ma siły, albo udają biednych i takich zbolałych. I tak może być też w naszej armii. To może się pojawić w zborze, że 1/3 to nadaje się tylko po to, żeby tam spała gdzieś pod jakimś bezpiecznym miejscu i czekała na zwycięstwo innych. I tak się stało też z Dawidem. I 21 wiersz, wyśli oni na spotkanie do Dawida. Zobaczyli, że Dawid wraca z powrotem z żonami, z dziećmi. Piękna sprawa. Ktoś, Bóg poprowadził tak zwycięstwo, że oni wracają. I pozdrowił ich. Pierwsza rzecz, którą się Dawid nauczył, to nauczył się traktować tych innych Bożych ludzi z jego pokolenia, z ludzkiego grupy, ze swojej armii po Bożemu. To jest rzecz, która jest bardzo trudna do przyjęcia wśród tych zborowników, którzy 30 lat, 20 lat walczą razem z innymi, są zawsze aktywni, są zawsze pobożni, zawsze mają swoje pozytywne cechy. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników. Z tymi walczył razem Dawid. I ktoś by sobie wyobrażał, że armia Pana Boga to powinna być sama takich doskonałych ludzi, gdzie tam nie ma ani jednego złego człowieka. Wszyscy są piękni, ładni, pełni ducha, zaangażowani w życie, zaangażowani w pracę, zaangażowani w dzieło pańskie. Odzyskaliśmy, niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. Ten 22 wiersz zastanawia mnie nad tym, w jakich okolicznościach czasami Dawid się musiał znaleźć. Dawid ich zachęca, nie róbcie tak, moi bracia. Z tym, co Pan dał. On nas uchronił i wydał tę zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. Czyli Egipcjanin to jest jeden motyw w tej całej historii, a drugi motyw jest nadal ci współwalczący ludzie razem z Dawidem, którzy ciągle nie mogą zrozumieć Bożej łaski, nie mogą zrozumieć coś, co się daje za darmo, nie mogą zrozumieć i pojąć, jak to jest. Panie Boże, kiedy zobaczycie tych uczniów z Panem Jezusem, ta sytuacja się powtarza w ogrodzie Getsemane. Pan Jezus płacze. Raz płacze nad Jerozolimą, drugi raz płacze w ogrodzie Getsemane. I ten obraz przenosi się tak bezpośrednio w stosunku do Jezusa. Jezus wokół siebie ma takich ludzi, tych 12, których wybrał. Jeden jest zdrajcą. Piotruś odważny, wszystko dobrze widzi, tylko nie umie tego zrobić. Gdzie ci się inni podzieli, tego nie wiemy, ale jest napisane, uderzę w pasterza i rozproszą się owce. I widzimy, że ten obraz jest całkowitym przeniesieniem tego modelu, który już dawniej mówił o tym, że nasz Pan Jezus będzie szedł przez krainę i dolinę cienia śmierci. I ta dolina cienia śmierci znajduje się w tym miejscu u Dawida. Oczywiście on ma jeszcze wiele innych niebezpieczeństw, przez które przechodzi, ale to jest dla niego tragiczna rzecz. Dlatego, że Saul zawiódł, jego wojownicy zawodzą, nawet jego dowódcy zawodzą. Nawet Joab, kiedy dobrze poczytamy, to ten, który prowadził całą armię Izraela, całą armię Judy. to ten zawiódł też wielokrotnie. Patrz, mój miły synu, żeby jego siwizna nie zeszła spokojnie do grobu. Kiedy przyglądamy się temu, to zostaje nam jeszcze jeden dział, który jest absolutnym Bożym darem łaski. W tej historii, 24 wiersz, któż was usłucha w tej sprawie? Gdyż taki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Od tego dnia począwszy uczynił to ustawą i prawem dla Izraela i tak jest aż do dnia dzisiejszego. A gdy przyszedł Dawid do Syklag, wysłał część łupu starszym Judy według ich miast z tymi słowy: oto dar dla was z łupu wrogów Pana. Chciałbym, żebyśmy się tak cieszyli z każdego Bożego daru. Boży dar jest po to, żeby się z niego cieszyć. Kiedy przyglądam się listowi do Tymoteusza, obydwu listom do Tymoteusza, to tam jest napisane tak: nie masz żadnego usprawiedliwienia, będą źli ludzie. Będą ci ludzie, którzy będą mieli fałszywą naukę. Będą ci ludzie, którzy będą niesforni. Będą ci ludzie, którzy będą niegrzeczni, którzy będą niewychowani, którzy będą tacy i inni. Ten obraz, jeśli wpasujemy w te dwa listy, to odzwierciedla to trochę motywy apostoła Pawła, który to pisze. Apostoł Paweł nie pisze z księżyca i to nie jest takie natchnienie. Oczywiście jest, Bóg mu objawił tajemnicę i to jest łaska pańska. Ale to był człowiek, który dokładnie znał Stary Testament. Historia Dawida była tak blisko niego, że on potrafił powiedzieć, że Jezus jest z nasienia Dawidowego. Że Jezus się nie wstydził tego imienia. I chciałbym z tego wziąć lekcję dla siebie, kiedy, żeby to podsumować, żebyśmy zbyt długo nie słuchali. Dawid znalazł się w sytuacji, o której nie marzył i nie myślał. Także moi mili bracia i moje miłe siostry, może was czekać jeszcze gorsze jak pandemia, może was czekać jeszcze gorsze jak do tej pory wasze potyczki z innymi wierzącymi ludźmi. Jesteście w takim miejscu, gdybym powiedział, że jesteście w Syklach, czyli próbujecie ten początek zrobić taki sam, jak Golgota potrafi, to bym wam zacytował kilka tekstów takich: pamiętaj o twojej pierwszej miłości, pamiętaj skąd spadłeś, pamiętaj skąd się wziął Pan Bóg, pamiętaj to, jak to się stało, znajdź się w Syklach chociaż jednego dnia. My bardzo często o tym zapominamy. Dawid nie zapomniał Syklach nigdy. Jeśli wyruszał Syklag, nawet wtedy, kiedy dostał fatalną wiadomość, że zginął król Saul z ręki Filistyńczyków. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasi wrogowie są wokół nas dziś jeszcze w gorszej potędze. Czyli nie tak daleko mamy jakichś Amalekitów, nie tak daleko mamy jakichś Kreteńczyków, nie tak daleko mamy jakichś Filistynów, ale też niedaleko mamy siebie też cielesnych, wierzących ludzi. A nie tak daleko mamy własne ciała i własne ciała to też cielesność i wiemy, że ona nam przeszkadza we wszystkim, cokolwiek będziemy chcieli robić. Chcemy ładnie śpiewać, coś tam głos nam ucieka. Chcemy dobrze mówić, gdzieś nasze myśli się rozpraszają. Chcemy coś więcej zrobić, spać nam się zachciewa. No, takie jest nasze ciało, ono jest przeciwne duchowemu życiu i będzie zawsze przeciwne. I musimy sobie zdawać jedną sprawę, z tym trzeba podjąć walkę. No i największą rzecz, którą wierzący ludzie mogą robić, bo uzbrojenie mają od Pana pewne. List do Efezjan nie kłamie, mówi, wszystko co Bóg ci daje, to ci dał pełne uzbrojenie. Od tarczy wiary, od hełmu, aż po miecz, który możesz walczyć i wojować. I chciałbym was zachęcać do jednej rzeczy, żebyście czasami tej broni nie użyli przeciwko sobie. Nie bądźcie tacy święci i powiedzcie, ja już ciała nie mam, nic się nie dzieje. Nie, z ciałem trzeba walczyć. Nie bądźcie tacy święci, że powiecie, w naszym zborze to jesteśmy tak pięknie tutaj wychowani i tak pięknie duchowo wzrastamy, że już nie mamy nic więcej do zrobienia. Dawid miał też taką chęć i mówi, ja już sobie odpocznę. I kilka razy, kiedy Dawid odpoczywał, robił błędy. Robił błędy jasne, widoczne, które my dobrze rozróżniamy i robił błędy niewidoczne. I ta sytuacja, która jest spowodowana Syklag, jest błędem Dawida niewidocznym. On nigdy nie powinien pójść na wojnę z Saulem. Sam to wyznawał, dwa razy miał go, nie zrobię tego. A tym razem, przez to, że się udał pod zarząd filistyński zrobił. Czyli to jest zagrożenie tych duchów, które chcą zarządzać naszym życiem. Nie wiem, czy wiecie, jak to dzisiaj ma takie ładne narzędzia, ten filistyńczyk, on ma swoje ekrany, on ma swoje łącza, on ma wszystko, co dał do dyspozycji i możecie się tak zaplątać w tym, że możecie nie wyjść. I on będzie tym rządził. A Google ci jeszcze podpowie, tak, zrób jeszcze coś więcej. I znajdzie się taka sztuczna inteligencja, która będzie próbowała twoje życie poprowadzić na sznurku. Dobrze, że się czasami budzicie w nocy i myślicie o psalmach. Dobrze, że myślicie o objawieniach. Dobrze, że myślicie o Panu Bogu. Bo możecie myśleć o czym innym. Mnie dzisiaj zbudziło tak już nad ranem, już nie powinienem spać, ale jeszcze tam jakaś drzemka mnie znalazła i włączył się automatycznie faks. Mówię, to też jakaś rola, ale akurat nie, ja podziękowałem Panu Bogu, że mnie obudził. Wszystko można wykorzystać lepiej i gorzej. Nie było błędem znaleźć się pod zarządem filistyńskim. Jeśli Bóg zarządził, że część dziedzictwa judzkiego przekazał pod zarząd filistyński, to znaczy, że Filistyńczycy lepiej sobie poradzili z Amalekitami i lepiej sobie poradzili z Kreteńczykami. I oni ich stamtąd wypędzili. I oni się bali, dlatego nie zostali w Syklak, musieli stamtąd uciekać, bo gdyby Filistyńczycy wrócili z wojny z Izraelem, to by ich zabili. Bardzo mądry duch. On tylko chce cię wyciągnąć w pole, bo tam będzie mu łatwiej. Tam iść, bo na pewno będziesz miał lepiej w innym miejscu i będziesz miał ciszę i spokojnie, bo nikt cię nie będzie widział, nie będziesz pod żadną krytyką. Tak możecie tak wyciągać. To jest duch Amalekita, który chce za wszelką cenę bawić się razem z tobą. Czy są tacy w zborze? Ja nie mam takich pojęć i ja tego nie wiążę ze zborem. Ja myślę, że to są obce duchy, które chcą za wszelką cenę poprowadzić zbór nie w tą stronę, a szczególnie pojedynczych ludzi. Kiedy przyglądałem się temu i patrzyłem dla siebie, no to muszę powiedzieć, Panie Boże, uchroń mnie od tego. Czym mam być wzorem dla wierzących ludzi? I z tej lekcji uczy mnie jedną rzecz o Dawidzie i chciałbym na tym powoli kończyć. Jedna rzecz, Panie, daj mi poznać moje błędy, których ja jestem nieświadomy. Gdzie ja się czasami wplątuję w wymianę słów, jak to mówi, o słowa się nie spieraj. Czasami ja się spieram o słowa. I błądzę w taki sam sposób jak Dawid. Gdzieś tam zajdę za daleko, gdzieś coś mi jest niepotrzebnego. Druga taka rzecz, to chciałbym z tej lekcji uczyć się takiej, że jeśli Pan Bóg cię prowadzi, to tak jak dzisiaj w liście do Rzymian tam ktoś czytał i tam jest jeden wiersz taki napisany, który chętnie pomijamy. Jeśli łaska nas dopadła, jeśli mamy pokój Boży, jeśli mamy usprawiedliwienie z łaski, to i cierpienie mamy z łaski. Nie bój się. Gdybym stał obok Dawida, to mógłbym się znaleźć w dwóch rolach. Jedna rola to, aleś ty beznadziejny wódz. Ty starszym jesteś takim, który wprowadził mnie w takie kłopoty. Te kłopoty się odbiły na mojej żonie, na moich dzieciach. Nie przepuszczę. A możesz też stanąć po jego stronie i powiedzieć, jak Dawid zapłakał, to i ja zapłaczę. Masz nad czym? Płaczcie nie nade mną, mówi Pan, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi. To jest miejsce naszego płaczu. Ta lekcja uczy nas, że Dawid to dobrze zrozumiał. Radość miał za Chinoam, jeszcze większą radość miał za Abigail. Te dwie żony to dwa obrazy. Jeden obraz to radość z brata Abrahama, z brata Izaaka, z brata Jakuba. To jest ta linia Dawidowa, która absolutnie sprawia Bogu radość. I jest napisane, bo gdyby nie było napisane, że syn Dawidowy przyszedł, żeby zbawić to, co zginęło. On udał się w każde miejsce, żeby ratować tych, którzy zginęli. A druga żona, to jest taki piękny obraz Abigail, ona miała za męża głupca. Jest napisane, to był głupiec. I to są poganie, którzy zielonego pojęcia nie mają, jak wygląda życie. To ta kobieta wyszła na spotkanie i uchroniła Dawida przed jego nieświadomym błędem. Dawid mówi, jeśli ktokolwiek zostanie z życia, z rodziny, z wodza, z jego tego Nabala, niech mi Pan Bóg to wybaczy. Ja mu pokażę, ja mu odpłacę za to, co on mi uczynił wtedy, kiedy ja go broniłem. Jego dobrobyt zależy ode mnie. I czasami ten Dawid robi takie błędy. I Abigail to jest tą kobietą, która śpiesznie podąża, żeby złagodzić wyrok sądu. I Dawid to zrozumiał. Dawid się cieszył z tego powodu: Boże, ochroniłeś mnie przed rozlewaniem krwi. Dawid jest takim wzorcem, który przyglądamy się i bardzo łatwo nam jest odczytać naszego Pana. Natomiast to, co odczytujemy z tej całej historii, to odczytujemy jedną rzecz, że Pan Jezus nigdy nie wypuścił władzy ze swojej ręki. Nigdy. Nawet wtedy, kiedy był biczowany. On oddał swoje ciało za nas. On wydał swoje ciało za nas. I to widać, to zwycięstwo. On płakał jak Dawid. On rozumiał, że on umiera za swój lud, który bierze kamienie, kije, koronę cierniową i wreszcie zezwala na miecz Piłata. Kiedy zobaczycie ten obraz, to przypominajcie sobie waszego mistrza i pana, który poprowadził was w każdej sprawie. I weź do ręki to, co wziął Dawid, chciał mieć kontakt ze swoim Bogiem, wziął efod, mówi: przyślijcie mi tu Abiatara, przyślijcie mi tu Abiatara z efodem. Ja chcę rozmawiać ze swoim Panem. Jeśli trafisz na taką sytuację w swoim życiu, której nie rozumiesz, będziesz nieświadomy nawet swoich przestępstw i grzechów, bo to świadome to ci szybko Duch Święty pokaże i to jest łatwa droga w pokucie. Natomiast w tych zawikłanych sprawach, dlaczego tak jest? No Jan mówi, że Pan Bóg nam przebaczył wszystkie grzechy, ale mówi, że przebaczył nam wszystkie nieprawości. A nieprawości to są grzechem, którego my nie wiemy. I Pan Bóg ci przebaczył twoją cielesność i Pan Bóg ci przebaczył cielesność twojego brata i twojej siostry. Pan Bóg ci przebaczył wszystko w Chrystusie Jezusie. Niektórzy w to nie wierzą. Gdyby nie łaska Boża, to Dawid nie miał szans się ostać. To był jego koniec. Gdyby nie Bóg. I z tego miał radość. Jest napisane ta Abigail, to jest taka piękna radość ojca. To jest radość Ojca, którą poznajemy dopiero przez Jezusa Chrystusa. On przyszedł nam objawić Ojca, przyszedł nam objawić tą radość. I teraz zobaczcie, jak się cieszy Dawid ze swojego zwycięstwa. Czego miał się Dawid nauczyć? Ja już na samym początku powiedziałem, że cierpliwości. Jak macie do mnie cierpliwość, to przyjmijcie to słowo, że to słowo jest zapisane nie przeze mnie, tylko jest zapisane w pierwszej księdze Samuelowej i ono ma swoją moc do dzisiejszego dnia. To słowo dokładnie znał Jezus i poszedł taką samą drogą. Nawet wtedy, kiedy wszyscy się przeciwko niemu zbudzili, zostałem sam, ale Ojciec jest ze mną. Ta miłość, o której śpiewaliście, ona ciągnie. I ona nie ciągnie tylko do radosnych chwil, uniesionych chwil, ale ona ciągnie też do cierpienia. Dobrze to rozumieją kobiety. Pomimo tego, że zdają sobie sprawę, że urodzenie dziecka jest wielkim cierpieniem, decydują się na to. Dlaczego? Dlatego, że chcą pomnożyć miłość. Mężczyźni mają trochę gorzej z tym, ale zadaniem naszym jest absolutnie jedna rzecz. Iść drogą Syna Bożego. Jak śpiewali Jezusowi Hosyanna synowi Dawidowemu. Jak apostoł Paweł mówi bardzo prosto, jeśli podłożycie ten motyw jego działania, że on rozumiał Boga w jego łasce, on rozumiał Boga w jego prowadzeniu, on rozumiał Boga w jego zbawieniu. Panie, byłem taki jak tamci. Byłem jak Saul. Walczyłem z Twoim ludem. Nie chciałem ich widzieć, nie chciałem ich znać. Brałem listy, goniłem jak tylko mogłem. Ja byłem prześladowcą Twojego zboru. Uczyniłeś mnie takiego. I tam jest napisane piękne słowo i my żeśmy też to dzisiaj czytali. Kolosan 1:24. Aby dopełnić w ciele apostoła Pawła męki Chrystusowej. Może ta Ewangelia, którą wam dzisiaj przedstawiłem, jest trochę czarniejsza, jak normalnie się mówi tym ludziom, którzy są daleko od Ewangelii, bo im się mówi: Pan Bóg cię zbawi, Pan Bóg cię uwolni, Pan Bóg będziesz miał wolność, będziesz miał radość, będziesz miał wszystko. Chciałbym, żebyście nie zapominali jednej rzeczy, że droga za Panem to nie jest droga takiego amalekijskiego życia, to nie jest droga takiego, która będzie się cieszyła z każdego po trupach, żeby tylko zdobyć jak najwięcej miast izraelskich. to nie będzie droga łatwa. I ta trudna droga Chrystusa będzie twoim udziałem. Będziesz szedł przez Golgotę jak On. Będziesz umierał jak On. Będziesz miał życie, będziesz miał nadzieję, będziesz powołany do Królestwa Niebios. I tak się zadałem sobie takie pytanie, jak dzisiaj słuchałem tego wstępu całego przez was, to zadałem sobie pytanie. No cierpliwym być, to tu na ziemi mam powód do tego, żeby powiedzmy te negatywne rzeczy zawsze są miarą mojej cierpliwości. Mam cierpliwym być w niebie. I zadałem sobie jedno pytanie. Po co ćwiczysz mnie, Panie, w tej cierpliwości? Po co ci moja cierpliwość w niebie? Po co ci ten cenny, wspaniały twój dar, który jest w niebie? Na czym będzie polegało? Tam zła nie będzie, tam płacz ustanie, tam wszystko ustanie, tam będzie wieczna radość. I po co mi tam cierpliwość? I na to pytanie nie potrafię sobie jeszcze odpowiedzieć, ale wędrówka z Syklak do Jerozolimy jest jeszcze daleka. W Jerozolimie będziemy wiedzieli, do czego mamy być cierpliwy. Cierpliwy do służby i uwielbiania Pana Jezusa Chrystusa. To potrzebna jest cierpliwość. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Zapamiętajcie, że dziś byliśmy w Syklak.